Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Przyjmujmy upokorzenia, by upodobnić się do Jezusa, zachęcał papież na porannej Eucharystii. Franciszek odwiedził dziś jezuitów, modlił się przy trumnie swego dawnego szofera. Kościół w Peru nie jest zainteresowany zniesieniem celibatu, nie pomoże to Amazonii, powiedział arcybiskup Limy na miesiąc przed papieską podróżą do Ameryki Południowej. Witam 5 grudnia i zapraszam na serwis informacyjny. Pokora jest niezbędna w życiu chrześcijanina, podkreślił Ojciec Święty na mszy w kaplicy swej watykańskiej rezydencji. W homilii nawiązał najpierw do pierwszego czytania z księgi proroka Izajasza. Przypomniał, że każdy chrześcijanin jest różdżką, na której spocznie duch pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni pańskiej. Od niewielkiej różdżki do pełni ducha. To jest obietnica, to jest Królestwo Boże. Na tym polega życie chrześcijanina, wskazał papież.
Trzeba być świadomym, że każdy z nas jest odroślą z tego korzenia, która ma wzrastać mocą Ducha Świętego aż do pełni ducha w nas. Co jest zatem zadaniem chrześcijanina? Po prostu ma on strzec odrośli, która w nas wzrasta, strzec jej wzrastania, strzec ducha.
A jaki jest styl życia chrześcijanina? Na to pytanie Franciszek odpowiedział, że chodzi tu o styl właściwy Jezusowi, czyli o pokorę.
Trzeba wiary i pokory, aby uwierzyć, że ta odrośl, ten dar tak niewielki, dojdzie aż do pełni darów Ducha Świętego. Trzeba pokory, aby uwierzyć, że Ojciec, Pan nieba i ziemi, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, zakrył te rzeczy przed mądrymi i wykształconymi, a objawił je maluczkim. Pokora to być małym jak odrośl, małym, który codziennie wzrasta, który potrzebuje Ducha Świętego, by iść naprzód ku pełni swojego własnego życia.
Niektórzy sądzą, że być pokornym to być dobrze wychowanym, uprzejmym, przymykać oczy w modlitwie. Jednak w pokorze nie o to chodzi, zauważył papież i zapytał, po czym mogę poznać, że jestem pokorny?
Jest jeden znak, jeden sygnał, tylko jeden. Przyjmować upokorzenia. Pokora bez upokorzeń nie jest pokorą. Pokorny jest taki człowiek, mężczyzna czy kobieta, który potrafi znosić upokorzenia tak, jak je znosił Jezus, który upokarzany był wielki w swoim upokorzeniu.
Franciszek przypomniał tu przykład licznych świętych, którzy nie tylko akceptowali upokorzenia, ale prosili o nie, aby upodobnić się do Jezusa. Niech Pan da nam tę łaskę, byśmy strzegli małej odrośli, tak by wzrastała ku pełni ducha, byśmy nie zapominali o korzeniu i przyjmowali upokorzenia, powiedział papież na zakończenie homilii. Ojciec Święty odwiedził dziś rano położoną nieopodal Watykanu kurię generalną jezuitów. Papież nieraz powraca do swych zakonnych współbraci. Tym razem chciał się pomodlić przy trumnie zmarłego w 85 roku życia brata Salwadora Mury. Franciszek znał go osobiście. Kiedy był prowincjałem jezuitów w Argentynie, brat Mura był jego szoferem. Ojciec Święty przez 10 minut modlił się w milczeniu w kaplicy kurii, po czym powrócił do Watykanu. W UNESCO papież Franciszek cieszy się ogromnym autorytetem. Wcześniej musiałem ciągle bronić i uzasadniać stanowisko Stolicy Apostolskiej. Teraz moja praca jest łatwiejsza. Wszyscy mi gratulują, powiedział prałat Francesco Folo, który od 15 lat jest stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw oświaty, nauki i kultury. Wczoraj został przyjęty przez papieża i przekazał mu zaproszenie do odwiedzenia UNESCO. Rozmawiał z nim również o rezygnacji Stanów Zjednoczonych z członkostwa w tej organizacji. Mówi prałat Follo.
Można powiedzieć, że istnieje kryzys multilateralizmu wynikający z dialektyki, w jakiej po jednej stronie mamy władzę światową, która koordynuje, a po drugiej suwerenność poszczególnych państw. Postawa Stanów Zjednoczonych nie jest nowa, bo już raz wystąpiły one z UNESCO w 1985 roku. Powróciły dopiero w roku 2003. Posunięcie USA to raczej zakwestionowanie upolitycznienia tematów, którymi się zajmuje ta organizacja, a nie odrzucenie samego multilateralizmu. Trzeba zauważyć, że ów multilateralizm w Paryżu jest bardziej złożony niż w Nowym Jorku, ponieważ nie ma tu Rady Bezpieczeństwa z prawem weta. Każde państwo ma jeden głos. Jest to bardziej demokratyczne, ale też bardziej problematyczne, bo w głosowaniu brak równowagi. Dla przykładu w UNESCO Saint Lucia i Chiny mają po jednym głosie. Problem jest zatem złożony. Trzeba wypracować na szczeblu międzynarodowym taki system koordynacji, który byłby zarówno demokratyczny, jak i brał pod uwagę znaczenie poszczególnych podmiotów.
Włosi przeżywają kolejną odsłonę walki o zachowanie wolności słowa w swym kraju. Tym razem jej bohaterem jest Silvana De Mari. Homoseksualizm jest chorobą, mówię to jako lekarz trzech specjalizacji, w tym psychoterapeuta. Od 40 lat leczę homoseksualistów, ich kondycja jest tragiczna, powiedziała w jednym z wywiadów.
Powszechnemu odbiorcy De Mari znana jest przede wszystkim jako poczytny autor literatury młodzieżowej, a dokładniej młodzieżowej fantazy. Swych fanów ma również w Polsce, gdzie ukazało się 6 jej książek. Obecnie uchodzi za jednego z najpopularniejszych włoskich pisarzy na świecie. Większe nakłady ma dziś jedynie Andrea Camilleri, twórca kryminałów o komisarzu Montalbano. 64-letnia dziś lekarka pracowała w swoim zawodzie nie tylko we Włoszech, ale też przez wiele lat na misji humanitarnej w Afryce. Od kilku miesięcy figuruje jako oskarżona w postępowaniu karnym za obrazy mniejszości seksualnych. Jej sprawa nabrała jednak nowej dynamiki po tym, jak w ubiegły piątek prokurator złożył wniosek o umorzenie postępowania, ponieważ w zachowaniu pisarki nie doszukał się znamion przestępstwa. Środowiska homoseksualne ostro protestują, domagając się jej surowego i przykładnego ukarania. Ostateczną decyzję podejmie w najbliższych dniach sąd w Turynie. Adwokat Silvany De Mari zapewnił, że jego klientka nie zamierzała nikogo obrazić. Broniła jedynie chrześcijańskiej antropologii i zachodniej cywilizacji.
Kościół w Peru nie jest zainteresowany zniesieniem obowiązkowego celibatu, powiedział kardynał Juan Luis Cipriani. Arcybiskup Limy przebywa w tych dniach w Watykanie w związku z przygotowaniami do planowanej na przyszły miesiąc podróży apostolskiej do Chile i Peru. Rozmawiając o papieskiej wizycie z dziennikarzami, kardynał Cipriani został zapytany o synod biskupów dla Amazonii i wysuwany przy tej okazji postulat, by udzielać święceń kapłańskich żonatym mężczyznom. Metropolita stolicy Peru zaznaczył, że nie rozwiąże to problemu Amazonii, która jest regionem bardzo rozległym, lecz słabo zaludnionym. Jego zdaniem tamtejsze wspólnoty kościoła potrzebują prawdziwych misjonarzy. Kardynał Cipriani opowiedział też o swym wczorajszym spotkaniu z papieżem.
Franciszek powiedział mi, że nie może się już doczekać wizyty w Peru. Mówił o tym z wielką radością i entuzjazmem. Jest z tej podróży bardzo zadowolony. Myślę, że Peruwiańczycy są mu bardzo bliscy ze względu na swą wiarę, silną pobożność ludową i przywiązanie do świętych. Bo życie naszych świętych głęboko ukształtowało tożsamość Peruwiańczyków. Każdy Peruwiańczyk jest głęboko przywiązany do świętej Róży z Limy i świętego Marcina de Porres, a także do wizerunku Jezusa Cudotwórcy. Ich obecność jest bardzo żywa w naszym życiu duchowym. To nas wyróżnia. Trzeba pamiętać, że pierwsi święci Ameryki pochodzą z Peru. Ma to wpływ na cały kontynent latynoamerykański.
Kościół raz jeszcze pragnie podkreślić, że aborcja jest dzieciobójstwem, zabiciem człowieka, a życie płodu w żadnych okolicznościach nie może być niszczone. Napisali biskupi Południowej Korei w odpowiedzi na zapowiedzianą przez biuro prezydenta tego kraju rewizję obowiązującego prawa.
W 2012 roku Trybunał Konstytucyjny Korei Południowej potwierdził uchwalony tam w połowie XX wieku zakaz aborcji i stwierdził, że życie płodu ludzkiego i jego matki są od siebie odrębne. Stąd prawo kobiety do samostanowienia nie może mieć wyższej wartości niż prawo płodu do życia i w interesie publicznym leży chronienie go. W ostatnim czasie około 230 tysięcy Koreańczyków podpisało petycję o zniesienie ustawy antyaborcyjnej. Wyrażając zaniepokojenie zapowiedzią jej rewizji, koreańscy biskupi podkreślili, że prawo istoty ludzkiej do życia nie może być łamane przez egoizm innego człowieka. Zaznaczyli, że Kościół katolicki przeciwstawia się jakimkolwiek procedurom, które miałyby zaoprobować aborcję.
Pluralizm i rozkwitająca różnorodność są niezbędne do zapewnienia pomyślnej przyszłości Irakowi. To wniosek z konferencji, która odbyła się w nowojorskiej siedzibie ONZ dzięki wspólnej inicjatywie Misji Stolicy Apostolskiej, Rycerzy Kolumba i Episkopatu USA. W dyskusji brał udział m.in. chaldejski arcybiskup Irbilu w irackim Kurdystanie. Podkreślił on, że to chrześcijanie są w Iraku kluczowym partnerem, częścią rozwiązania, a nie częścią problemu, gdy chodzi o przywrócenie pokoju i praw człowieka.
W tej sprawie arcybiskup Bashar Varda spotkał się także z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, który obiecał natychmiastową i bezpośrednią pomoc dla wspólnot, które ucierpiały z rąk tzw. państwa islamskiego. W tym celu Mike Pence niebawem udaje się na Bliski Wschód. Polityk już wcześniej zapewniał: prezydent Trump i ja widzimy te zbrodnie takimi, jakimi są w istocie, podłymi aktami prześladowania powodowanego nienawiścią do chrześcijan i do Ewangelii Chrystusa. Chaldejski hierarcha przekazał wiceprezydentowi USA najświeższe informacje o losach prześladowanych Irakijczyków i wyraził nadzieję, że wkrótce w Niniwie nastanie pokój.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Na polskim rynku wydawniczym ukazał się podręcznik zatytułowany Wobec in vitro. Podejmuje on kwestie związane z tą procedurą z punktu widzenia genetyki, moralności, filozofii i teologii. Praca powstała pod patronatem i kierunkiem arcybiskupa Henryka Hozera, przewodniczącego zespołu episkopatu do spraw bioetycznych.
Przekaz medialny dotyczący zapłodnienia pozaustrojowego jest niesłychanie zawężony, jest niesłychanie jednostronny. Ten przekaz jest często też uproszczony i nierzadko manipulowany. A więc, żeby dotrzeć do świadomości ludzi w sprawach tak ważnych, jakim jest mimo wszystko operowanie na granicy życia i śmierci, jak się to można dowiedzieć, konieczne jest przedstawienie tego problemu w jego całościowym ujęciu.
Opracowanie ukazało się nakładem wydawnictwa Jedność. Wraz z rozpoczęciem nowego roku duszpasterskiego w kościele w Polsce rozpoczęła się realizacja specjalnego programu dla młodzieży. Nosi on tytuł Oto ja i tak jak w przypadku poprzednich edycji, autorami projektu są młodzi ludzie z całej Polski we współpracy z księżmi. Autorom bardzo zależało, by nowy program był spójny z ogólnym programem duszpasterskim przygotowanym przez Konferencję Episkopatu Polski, wyjaśniła Karolina Błażejczyk z Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży.
Dlatego też pierwsze 7 miesięcy to jest omówienie darów Ducha Świętego w kontekście kolejnych tajemnic Maryi. Potem przerwa wakacyjna, czyli czas pielgrzymek, wyjazdów, ale też będą jakieś propozycje, tylko takie trochę luźniejsze właśnie na ten czas wakacyjny. Potem jest czas synodu, czyli oczywiście będziemy skupiać się przez 2 miesiące na synodzie o młodzieży. No i oczywiście Światowe Dni Młodzieży w Panamie, czyli będziemy żyć tym, czym żyje właściwie Kościół na całym świecie.
Program formacyjny Oto ja zakończy się w czerwcu 2019 roku.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.